W naszym studiu są dzisiaj Piotr Kowalski, członek zarządu spółdzielni socjalnej Fado. Witam.
Dzień dobry.
I Konrad Galiński, ekspert do spraw dostępności, również spółdzielnia socjalna Fado. Witam.
Dzień dobry.
Przed nami, dziennikarzami, a także organizatorem, duże wydarzenie 17 listopada. Dziennikarze i osoby zainteresowane będą mogły się dowiedzieć, jak rozmawiać o niepełnosprawności i jak nie dyskryminować. Tak mówiąc w wielkim skrócie, tak?
Tak, przygotowujemy spotkanie online, no bo sytuacja jest taka, jaka jest, w czasie którego chcemy porozmawiać o tym, w jaki sposób mówić o niepełnosprawności, w jaki sposób pokazywać osoby z niepełnosprawnością, w jaki sposób ten obraz medialny, który czasem, on tak idzie od ściany do ściany, bo idzie, albo mamy bohaterów, ludzi, którzy nie ma nogi, a poszedł na biegun i w ogóle jest w związku z tym najfajniejszym człowiekiem świata, a z drugiej strony mamy ofiary. Ktoś, kto nie ma nogi, a ZUS odebrał mu rentę. Tymczasem to spektrum jest znacznie, znacznie szersze. Osoby z niepełnosprawnościami to są zwykli obywatele, zwykli ludzie, którzy czasem są bohaterscy, czasem są jakoś źle nastawieni do życia, czasem jest dla nich coś dziwnego, coś nietypowego, czasem coś normalnego. I chcemy jako FADO wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej stworzyć taką przestrzeń do tego, żeby sami ci bohaterowie opowiedzieli o tym, jak wygląda jakaś sytuacja z ich życia, w jaki sposób można mówić, jak ludzie chcą, żeby o nich mówić, bo no, tutaj mamy zarówno kwestię tego właśnie, jakich słów używać, jakie słowa są w porządku, jakie nie są w porządku, jakie wydają się nam, że nie są w porządku, a w gruncie rzeczy jest inaczej. O tym wszystkim chcemy rozmawiać. Przygotowaliśmy spotkanie, które będzie miało kilka różnych aspektów, bo z jednej strony to będą prezentacje naszych bohaterów, to będą prezentacje osób, które no właśnie, mają jakąś niepełnosprawność, ale będą opowiadały o różnych innych rzeczach, które je w życiu spotykają. Będzie można wysłuchać kilkunastu takich historii. Następne działanie, które będzie się równocześnie odbywać, to będzie okazja do takich rozmów jeden na jeden. Zorganizowaliśmy to w ten sposób, że każdy zainteresowany dziennikarz, dziennikarka będą mogli spotkać się z jednym z występujących bohaterów i zapytać go o takie rzeczy, o które czasem nie ma okazji zapytać. Liczymy na to, że to będzie możliwość tutaj do skonsultowania też jakichś swoich spostrzeżeń. Trzecia rzecz, którą będziemy pokazywać, to będziemy mieli takie rozmowy w ramach webinarium z osobami, które piszą o sytuacji osób z niepełnosprawnością. Zaprosiliśmy tutaj do rozmowy dwie dziennikarki, jedną z Tygodnika Powszechnego, jedną współpracującą z wieloma redakcjami. One akurat obie pisały między innymi teksty o głuchych i też o tym będziemy rozmawiać, ale nie tylko. Będzie tam też rozmowa z panią minister Jarocińską, która kieruje Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Też właśnie o obrazie, jaki sytuacja osób z niepełnosprawnościami przybiera w mediach, jaki mogłaby przybierać. I rozmowa też o tym, w jaki sposób fundusze europejskie, bo to jest przyczynek do naszego spotkania, wpływają na to, że ta sytuacja się zmienia i czy ona się zmienia. Więc to są trzy takie działy jakby aktywne, w których będzie można wziąć udział. I oprócz tego zaplanowaliśmy pokaz różnego rodzaju reklam społecznych, w których będzie można zobaczyć no właśnie nietypowy obraz osób z niepełnosprawnościami. Niektóre te reklamy to są polskie reklamy, niektóre to są reklamy z innych krajów. Mam nadzieję, że będzie interesująco. Część tych reklam to są oczywiście reklamy jakoś tam bardzo znane, nagradzane, publikowane w wielkich momentach oglądalności, no ale będzie też na przykład reklama norweskiego Związku Niewidomych, która to z kolei pokazuje, że gdyby to nie pies przewodnik pełnił tę rolę, tylko jakieś inne zwierzę, to życie nas wszystkich byłoby znacznie trudniejsze, więc właściwie powinniśmy dziękować osobom niewidomym, że korzystają z psa, a nie na przykład z łosia albo byka.
Będziemy mogli też poznać różne programy wsparcia, tak? I to programy wsparcia dla osób właśnie niepełnosprawnych i to, w jaki sposób się je prezentuje również w programach, w mediach.
Tak, będziemy rozmawiać też o tym, że dlaczego w standardzie informacyjno-promocyjnym, to jest taki dokument, którym muszą się kierować, a nie zawsze się kierują, osoby realizujące projekty finansowane ze środków unijnych, dlaczego właśnie nie należy przedstawiać osób z niepełnosprawnością w jednej z tych dwóch kategorii, o których powiedziałem, czyli albo jako bohater, albo jako ofiara, że super ważne jest to, żeby zapraszać ekspertów z niepełnosprawnością do bycia ekspertami od innych spraw, nie tylko od niepełnosprawności. To ja mam zawsze taki przykład Stephena Hawkinga, którego nie zapraszano dlatego, żeby pogadać z nim, jaki wózek elektryczny lubi najbardziej, tylko żeby pogadać z nim, jak wygląda wszechświat. I to było istotne i jakby chcielibyśmy, żeby to właśnie tak wyglądało, żebyśmy traktowali osoby z niepełnosprawnością nie tylko jako ekspertów od niepełnosprawności, tylko właśnie przede wszystkim, żeby patrzeć na nich w szerszej perspektywie, żeby patrzeć na nich z perspektywy tego, co umieją, czego nie umieją, co lubią, co jest dla każdego i każdej z nas ważne. I myślę, że też to będzie dobra okazja do tego, żeby przekonać się, że ludzie są różni i że to, że ktoś nie słyszy i ktoś drugi nie słyszy, to nie znaczy, że oni przez to mają jakieś cechy wspólne charakteru, przez to, że jedno i drugie jest głuche. I myślę, że to jest też to, na czym nam bardzo zależy, żeby pokazać.
To są dla dziennikarzy bardzo często trudne tematy, a ponieważ dziennikarze też nie wiedzą, jak się zachować, to po prostu ich unikają albo kierujemy się takim szablonem, jak pan mówi, bo tak jest po prostu łatwiej, wygodniej, szybciej i czas, żeby to zmienić i może to uczynić takie spotkanie, albo przynajmniej będzie to jakaś taka kropelka, tak,
która... No wierzymy, że to będzie ta ostatnia kropla.
Ta ostatnia kropla.
A tak to po prostu przepełni ten puchar i spowoduje, że będzie się działo już teraz inaczej.
A skoro jesteśmy tutaj w takim gronie, to chciałam właśnie zapytać o takie podstawowe sprawy. Czy można powiedzieć, że są jakieś takie ogólne zasady, coś, co powinniśmy robić albo czego powinniśmy unikać? Ja już zresztą to słyszałam wielokrotnie, rozmawiając z osobami z niepełnosprawnościami jakimiś, że zawsze dobrze jest zapytać, czy taka osoba potrzebuje pomocy, bo wiem, że niektóre osoby chętnie korzystają z tej pomocy, inne z kolei nie i nie zaszkodzi zapytać, tak? Tak jest lepiej.
Konrad, jak myślisz?
Oczywiście, że lepiej jest zapytać, dlatego że tak jak każdy inny obywatel możemy mieć zły humor, albo możemy być tak dobrze zorientowani w danym miejscu, w danej przestrzeni, że nie będzie potrzeba takiej pomocy. Ale ja zawsze zwracam uwagę tym osobom, które chcą pomóc i pytają o pomoc, że dziękuję za to, że chcą pomóc, bo wiem, że na przyszłość nie przestraszą się i zapytają kogoś następnego, a być może ten ktoś będzie bardziej potrzebował pomocy niż ja w tym momencie.
No właśnie, bo ja tak przynajmniej parę razy w życiu zdarzyło mi się widzieć takie obrazki, jak ktoś no właśnie na siłę przeprowadzał osobę niewidomą czy niedowidzącą właśnie przez ulicę i często robił się jeszcze większy, powiem szczerze, harmider. Ta osoba była zakłopotana, ktoś właśnie chciał pomóc, ktoś inny mówił, żeby ta osoba nie pomagała, bo ta osoba nie chce. Ale to znowu też jest właśnie mówienie za osobę z niepełnosprawnością, tak? Bo powinniśmy unikać takich sytuacji, traktując osobę niewidzącą jako osobę, która się nie potrafi sama odezwać, tak, zająć stanowiska.
Tak, oczywiście. Tak samo jak osoby na wózku nie lubią, jak się łapie za ich wózek, za koło czy za rączki. Tak samo osoby niewidome nie lubią, jak się je dotyka nagle, bo tak naprawdę trzeba pamiętać, że osoba niewidoma albo słabowidząca, która się porusza po mieście, jest bardzo skupiona na tym, żeby gdzieś dojść, więc obserwuje dotykiem, obserwuje słuchem to, co się dzieje dookoła. I jeżeli nagle wejdzie taki intruz, powiedzmy, w jego otoczenie i zacznie hałasować, ciągnąć za rękę, za laskę, albo robić jakiś inny harmider, o którym pani wcześniej powiedziała, to może się okazać, że nawet w znanym miejscu taka osoba straci orientację w przestrzeni. Więc to właśnie wchodzenie dość intensywne w przestrzeń takiej osoby może zrobić więcej szkody niż pożytku.
A powinniśmy się zwracać bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej, bo niekiedy taka osoba ma towarzysza, jakiegoś tam pomocnika i mam wrażenie, że tutaj też często zwracamy się do niego raczej.
Zdarza się tak. Słyszałem nawet o takich sytuacjach, że jak szedł niewidomy z psem przewodnikiem, to ludzie bardziej mówili do psa niż do człowieka, ale tak samo można przytoczyć przykład tłumaczenia polskiego języka migowego na polski, że wtedy mówimy do osoby głuchej, a nie do tłumacza. Tak samo jeżeli osoba niewidoma jest na ulicy, nawet jeśli jest z kimś albo z grupą ludzi, więc jeśli chcemy pomóc konkretnemu człowiekowi, to zwracamy się konkretnie do niego. Gdybyśmy chcieli pomóc przewodnikowi, to będziemy się zwracać do przewodnika. Więc tutaj ważne jest, żeby patrzeć na ludzi przez podmiotowość osoby, a nie przez to, jaka ta osoba jest, jakie cechy są widoczne na pierwszy rzut oka. Jeśli jest ktoś niewidomy, to jest niestety pierwsza reakcja jest, o, jest niewidomy, to ja muszę uciekać mu z drogi. Więc jeśli tak, to upodmiotowujemy, a nie przedmiotowujemy.
Ja myślę, że dodałbym jeszcze, to Konrad o tym zaczął mówić, ten kontekst właśnie rozmowy z osobą głuchą, to się zdarza bardzo często, że rozmówca mówi do tłumacza języka migowego, proszę mu powiedzieć, proszę jej przetłumaczyć, proszę jej przekazać. Nie, trzeba mówić w pierwszej osobie, tak jak my teraz rozmawiamy, a tłumacz jest od tego, żeby ta rozmowa się płynnie odbywała. Są też takie, no także medialne przypadki, kiedy widać, że ten rozmówca właśnie zaczyna w ogóle pytać o coś tłumacza. Tak? A jak się panu tłumaczy? No, tłumacz jest w tym momencie w pracy. On nie jest od tego, żeby opowiadać o swoich przeżyciach, żeby opowiadać o swoich doświadczeniach. Kilka lat temu była sytuacja ze Stanów Zjednoczonych, kiedy tłumaczka zdecydowanie ukradła show ówczesnemu burmistrzowi Nowego Jorku, który opowiadał o burzy śnieżnej, która się tam zapowiadała, i ona tak ekspresywnie tłumaczyła, że to jest nawet duże niebezpieczeństwo, że ta burza będzie, że w gruncie rzeczy potem to ona stała się bohaterką, ale ona sama, jak poszła na spotkanie z dziennikarzami, to sama zabrała tłumacza języka migowego drugiego, żeby tamten tłumaczył, żeby głusi, ci, dla których ona tam pracuje, też rozumieli, o co jest to całe zamieszanie. I podobna sytuacja była niedawno w Polsce.
Tak, no właśnie. Wszyscy zapamiętaliśmy.
Tak, tak. Małgorzata Limanówka, która wspaniale migała piosenki powstańcze. Też gdy ona została zaproszona na rozmowę, tak samo zadbała o to, a o to powinien w gruncie rzeczy zadbać jednak w ogóle ten dziennikarz, który ją zaprasza, nie? Powinien zadbać o to, żeby na pewno mówić do środowiska, no właśnie w tym wypadku za pośrednictwem tłumacza języka migowego.
Ja bym tutaj jeszcze dodał jedną rzecz, jak mówimy do konkretnej osoby i nie jest to nasz znajomy, to jednak zostajemy per pan, per pani, bo bardzo często się zdarza, że ludzie na ulicy mówią bezpośrednio. Ty zrób coś tam, albo pomóc ci, coś takiego. Oczywiście w dzisiejszym świecie skracamy te relacje i często w jakichś przestrzeniach mówimy sobie nawzajem po imieniu, ale jednak jeśli nauczymy się mówić do osoby pan lub pani, to też nauczymy się zwracać bezpośrednio, a nie do osoby, która stoi obok.
Czy możemy powiedzieć też, że często próbujemy, myślę, że może bezwiednie, decydować za taką osobę z niepełnosprawnością, że a pan na przykład to lepiej niech nie wstaje, tylko tutaj poczeka, a ja coś tam zrobię, albo...
Miałem kiedyś taką sytuację na Placu Dąbrowskiego, jak stałem na czerwonym świetle. Podeszła do mnie pani, złapała za łokieć, mówi: idziemy. Ja nigdzie nie idę, jest czerwone światło. No ale nic nie jedzie. Takich sytuacji jest bardzo dużo. Właśnie takie, jak pani powiedziała, że pan tu poczeka, pan nie musi wypełniać czegoś, albo, albo po prostu ja to zrobię za pana. I oczywiście są takie sytuacje, że jeśli trzeba wypełnić druk, nie można go zrobić komputerowo, to ja zazwyczaj proszę ludzi o to, żeby wypełnili, a ja tylko podpiszę. Bo argumentem jest to, że jeśli ja wypełnię, to się nikt nie rozczyta, a drugi argument jest taki, że będzie szybciej. I wtedy te osoby mniej lub bardziej chętnie taką pomoc udzielają. Natomiast jeśli one same zdecydują, że chcą coś wypełnić, no to wtedy tak naprawdę muszą się dopytywać, co ma być wpisane, bo w większości przypadków nie wiedzą. Ta procedura powinna być na odwrót. Najpierw ja proszę o pomoc, a dopiero ktoś pomaga, a nie najpierw ktoś pomaga, a potem decyduje, czy to było słuszne, czy nie.
To jeszcze wracając na chwilkę do osób niesłyszących lub niedosłyszących, czy jest szansa, że jeśli nie znamy języka migowego, to mówiąc wprost do takiej osoby niesłyszącej, jesteśmy w stanie się porozumieć, czy jakiś chociaż prosty komunikat przekazać?
Nie każdy głuchy potrafi odczytywać mowę z ust i nie każdy głuchy będzie odczytywał mowę z ust każdego człowieka. No, w latach 90. był modny taki film o słyszących oczach FBI. Tam w dodatku głucha aktorka w ogóle występowała. Ona grała tam agentkę FBI i ona pokazywała właśnie takie niezwykłe zdolności odczytywania z wieluset metrów mowy z ust. To nie zawsze tak działa. Oczywiście w komunikacji ważne są też intencje. I takie najprostsze rzeczy da się zawsze zrobić. To znaczy, jeśli chcemy z kimś się porozumieć w takim zakresie, że chcemy się z nim przywitać, chcemy pokazać czy powiedzieć komuś, że super, że ten ktoś przyszedł, to oczywiście możemy to zrobić w ogóle bez znajomości języka migowego i tak samo jak my możemy niewerbalnie się skomunikować i ustalić, czy raczej to jesteśmy zadowoleni z tego, że się spotkaliśmy, czy zupełnie nie. Moja głucha koleżanka kiedyś zwróciła mi uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na to, że jak już słyszący wie, że widzi się z osobą głuchą, albo że spodziewa się, że gdzieś tam będzie osoba głucha, to nigdy albo prawie nigdy nie zaczepia jej pierwszy, nawet jeśli zna język migowy, a przede wszystkim wtedy, kiedy tego języka migowego nie zna, bo właśnie tylko po to, żeby się przywitać, żeby jakieś takie podstawowe gesty wykonać. A to jest super ważne, no bo to też, jak nie wiem, wchodzimy do pomieszczenia, ktoś tam jest, no to zawsze się jakoś tam przywitamy, tak? I fajnie, żeby tak robić. My teraz mamy też taką dyskusję na Facebooku pod naszym postem zapraszającym dziennikarki i dziennikarzy na to spotkanie 17 listopada, w którym pani z uporem maniaka przekonuje nas, że nie wolno w ogóle mówić głuchy, że to jest złe słowo, bo jej zdaniem to słowo wyklucza. No i kolejne osoby próbują jej wyjaśnić, że jednak nie, że głusi mówią o sobie, że są głusi, że to jest słowo, z którego są dumni, którego używają, że mówią o kulturze głuchych. No nie, ona jest jakby tutaj twardo przekonana, że jest inaczej. To jest też ta jedna z rzeczy, o której chcielibyśmy na pewno tego 17 mówić. Właśnie odczarowywać słowa. Odczarowywać też pewne takie postrzegania rzeczywistości, bo my słyszący, czy szerzej osoby, które nie mają żadnych niepełnosprawności, takich widocznych, mamy też często taką chęć do właśnie do ulitowania się, do mówienia też takich kluczy typu ktoś jest dotknięty niepełnosprawnością, albo ktoś jest unieruchomiony na wózku. To wszystko są słowa, które mówimy, dlatego że nam się wydaje, że to jest właśnie jakiś koniec świata. Są osoby, dla których to jest koniec świata, ale są osoby, które wcale nie są unieruchomione na wózku i potrafią na wózku robić rzeczy, których pewnie inni nie robią. No, jeden z członków zarządu naszej spółdzielni zaprosił mnie kiedyś na trening rugby na wózkach. No ja wsiadłem na ten wózek, to ja byłem pod większym wrażeniem zdecydowanie niż inni gracze, więc to ja byłem na pewno najsłabszym graczem na boisku. To jest w ogóle bez dwóch zdań. Myślę, że inna taka sytuacja, która też pokazuje, że to jest w ogóle kwestia percepcji tego, kto jak ma, to nie ma sensu tego oceniać. Mm-hmm. Konrad, jak przyszedł do nas do pracy już te kilka lat temu, to on też kilka razy powiedział coś takiego, o, bo te panie głuche, to one mają w ogóle kiepsko, bo tak się nie mogą dogadać. Jakby mamy świetlicę, na którą przychodzą takie starsze głuche osoby. A te dwie głuche panie to tak migały na tego Konrada, patrzył i mówi, no, jejku, ten to jest biedny, on jest niewidomy. My to w ogóle mamy tak dobrze, bo przecież my tylko jesteśmy w ogóle głuche, a ten tutaj, jak on sobie tak radę daje. Więc nie ma sensu, te oceny nie mają sensu, tak? I powinniśmy się skupiać na tym, żeby rozmawiać i mówić o takich rzeczach, których możemy doświadczyć, mm-hmm. które gdzieś tam możemy usłyszeć od kogoś innego. Natomiast nie ma co się nastawiać, że jak ktoś jest na wózku, to jest jakiś, albo jak ktoś jest głuchy, to jest jakiś, albo jak ktoś jest niewidomy, to jest jakiś. Nie, nie, tam będą i ludzie mili, i nie mili, i dobrzy, i źli. Każdy człowiek będzie, bo to jest tylko jedna z cech.
Panie Konradzie, ja chciałam jeszcze nawiązać do psa przewodnika. O to chyba też często są jakieś apele, żeby nie zaczepiać, bo niekiedy są to no tak miłe i rozkoszne pieski, że ludzie się zatrzymują, dzieci chcą pogłaskać. To jest problem, tak, dla osoby niewidzącej.
To jest problem nie tylko dla osoby niewidzącej, ale dla samego psa. Bo tak jak wcześniej opowiadaliśmy o tym, że tworzy się harmider dookoła osoby, dookoła człowieka i ona traci orientację, tak samo pies, którego zacznie ktoś wołać albo zaczepiać, też może tracić orientację w bardzo dobrze znanym przez siebie miejscu. Dlatego psy przewodniki mają szorki, czyli tą uprząż taką na sobie, żeby pokazać, jestem w pracy, nie dotykaj mnie.
Oczywiście to są super słodkie labradory i oczywiście
no właśnie,
kusi, nie?
Kusi,
ale
tak,
nie wolno, mm-hmm. nie dotykamy. Tak jak nie zaczepiamy, ja mam też taką niewidomą koleżankę, która zawsze mówi, ty nawet nie patrz w jego stronę. Ja mówię, w ogóle nie, spojrzałem gdzie indziej. Ja wiem, ja czuję, że on się rozprasza, mm-hmm. więc to jest naprawdę, to są subtelne rzeczy i też takie rzeczy, których warto pamiętać, że narażamy czyjeś życie, bo jeśli ktoś idzie z psem po ulicy i ten pies się rozproszy, to może się okazać, że za chwilę i ten niewidomy człowiek, i ten pies przewodnik znajdą się w sytuacji, która będzie po prostu dla nich niebezpieczna. Trzeba tego unikać.
Jeśli przeprowadzamy kogoś przez ulicę i potem go zostawiamy, to też jest dobrze? Czy powinniśmy sobie uświadomić, że być może ta osoba tak chciała iść gdzie indziej, my zostawiamy ją w innym miejscu, to może byłoby dobrze powiedzieć, w jakim miejscu?
Oczywiście. Nawet przed przeprowadzeniem przez przejście warto zapytać, w którą stronę ktoś chce iść. I warto też zapytać, w jaki sposób chwycić taką osobę. Powszechnie przyjętym jest technika, że osoba niewidoma łapie nas za łokieć i wtedy my w rzeczywisty sposób prowadzimy taką osobę. Mm-hmm. Bo jeśli ja złapię kogoś, kto nie widzi, za łokieć mm-hmm. i będę go pchać, to wtedy to on tak naprawdę prowadzi mnie, bo raczej przewodnik mm-hmm. jest zawsze z przodu. I w momencie przejścia przez ulicę możemy powiedzieć, że na przykład w lewą stronę dojdziemy do ulicy Tramwajowej, będąc na Narutowicza. Mm-hmm. Albo w prawą stronę dojdzie pan do ulicy POW i to będzie za jakieś 20-50 metrów. Więc ważne jest, żeby podawać szczegółowe informacje i żeby te informacje nie polegały na tu, tam, obok, żeby to było...
Było precyzyjne bardziej.
Bardziej precyzyjnie i mhm. bardziej obrazowe, jeśli mamy osobę słabowidzącą, niż po prostu takie tu, tak często słyszę, że tu jest coś i pokazujemy ręką. Więc ręką też nie pokazujemy, bo to nic nie daje.
Chciałam zapytać jeszcze o te wózki i osoby korzystające z wózków. Też nie można tutaj, tak jak mówiliście panowie, no, dotykać, próbować uruchomić taki wózek.
Chociaż też kusi, nie? Bo przejechanie się na takim wózku elektrycznym mm-hmm. też w porządku. Nie, oczywiście też nie wolno i też nie pouczamy, nie instruujemy, jak tutaj ktoś ma teraz się poruszać na wózku elektrycznym, czy też na takim zwykłym. No, wózek aktywny, czyli taki wózek, na którym samodzielna osoba poruszająca się na wózku jeździ, to jest taki wózek, którym da się sprawnie i wygodnie nawigować. My też kilka miesięcy temu wspólnie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych wydaliśmy komiks. Komiks, który z jednej strony jest o projektach finansowanych ze środków europejskich, ale z drugiej strony jest właśnie o takich zasadach, o tym, jak bohater przypadkowo nazywający się Konrad i bohaterka przypadkowo nazywająca się Ola zakładają się, czy z Gdyni do Krakowa uda im się dotrzeć szybciej samochodem, czy komunikacją publiczną. Jedno jest na wózku, a drugi właśnie jest osobą słabowidzącą. I tam też staraliśmy się zebrać takie rady, takie wskazówki w jakiś przyjazny i miły sposób. No ale tutaj też dochodzimy do jeszcze jednego wątku, który w kontekście naszego spotkania będzie miał duże znaczenie, bo to jest komiks, który jest dostępny dla osób niewidomych, ponieważ on jest w całości opisany w tekście alternatywnym i dzięki temu może się z tą historią i z tym wszystkim, co tam się dzieje, zapoznać nie tylko czytelnik, który widzi, ale też ten, który nie widzi. I to nasze spotkanie będzie też, mam nadzieję, okazją do wymiany takich właśnie technicznych uwag i technicznych doświadczeń, że jak będzie audycja poświęcona osobom z niepełnosprawnością, radiowa na przykład, to fajnie, żeby na stronie internetowej poza nagraniem znalazła się i dzisiaj jest to w przypadku publicznego radia też już obowiązek ustawowy, znalazła się transkrypcja tego nagrania. To znaczy, żeby osoba, która jest głucha, też mogła przeczytać, o czym rozmawiamy, tak? Jaki jest temat spotkania i czego spotkanie dotyczyło, co mówiliśmy, jakie kwestie były poruszane. Oczywiście wszystkie te rzeczy wymagają trochę większych nakładów pracy, trochę większych środków czasem, trochę więcej czasu. No ale to dlatego jesteśmy różnorodnym społeczeństwem, że właśnie z każdą rzeczą tak jest. Tak? Czasem te różnice są większe czy mniejsze, ale każdy z nas ma jakieś tam potrzeby. Jeden będzie je realizował prościej, drugi będzie realizował je dłużej. Ale to chcemy też pokazywać, że to dzisiaj nie technika jest żadnym też problemem. To dzisiaj nie technika powoduje, że czegoś się nie da. Dzisiaj dzięki technice osoba niewidoma czyta komiks, dzięki technice osoba głucha może posłuchać radia, zapoznać się z informacjami, które są w radiu. Dzięki technice osoba głucha może korzystać z wiadomości, może korzystać z programów telewizyjnych na zasadach takich samych jak osoby słyszące. I jeszcze jest jeden wątek, który też, o którym będziemy rozmawiać, bo to wszystko, co mówimy teraz, to są kwestie takich niepełnosprawności, które widzimy na co dzień. Tak, jest bardzo łatwo się zorientować. Aha, Konrad jest osobą słabowidzącą.
Ale ktoś tam
jeździ,
inne, tak.
Tak, ktoś tam jeździ na wózku, ktoś jest głuchy, chociaż to da się rozpoznać dopiero jak się odezwie i zaczyna migać na przykład do kogoś drugiego. No ale mamy całe spektrum różnego rodzaju niepełnosprawności, które nie są na pierwszy rzut oka widoczne. Jedną z naszych mówczyń będzie pani, która prowadzi fundację poświęconą osobom ze spektrum autyzmu. I ona też mówi i opowiada. Pani Agnieszka Warszawa, ona też opowiada rzeczy
bardzo
niezwykłe.
Bardzo pozytywna osoba.
Prawda?
Tak.
Opowiada rzeczy niezwykłe, opowiada rzeczy, o których czasem na pierwszy rzut oka też nie pomyślimy, tak? Na co tutaj zwrócić uwagę, czym się kierować. Więc tak na dobrą sprawę, to każdy z nas chodzących po ulicach ma jakieś rzeczy, które go odróżniają od innych. Nie jesteśmy jednorodni. I jest taka zasada projektowania uniwersalnego, która mówi właśnie o tym, żeby mieć tą świadomość tej różnorodności. To my robimy to po to, żeby to spotkanie też po to, żeby właśnie ta świadomość różnorodności była i żeby, mimo tego, że media oczywiście czasem upraszczają rzeczywistość, to żeby jednak pokazywać jej
różne...
Ale
to każdą, tak,
każdą, absolutnie. Nie tak, że nie, że tą jakoś szczególnie. Nie, każdą jedną. To, na czym nam zależy, to właśnie to, żeby pokazać, że to jest znacznie bardziej różnorodne, niż się nam wszystkim wydaje, tak? Bo ja, zanim przyszedłem do pracy do Polskiego Związku Głuchych i potem do FADO, no nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, że, nie wiem, że osoba głucha nie zna dobrze polskiego i że tak naprawdę to czytanie nie rozwiąże problemu. Znaczy rozwiązałoby, gdyby głusi dobrze znali polski, ale dla części głuchych polski jest językiem obcym i to, że coś będzie napisane, to nie jest wystarczające. I to nie jest wiedza powszechna.
My
się, prawda? My się ciągle z tą wiedzą staramy na różne sposoby przebijać. Tutaj też będziemy o tym mówić. Jedna z tych moich rozmówczyń podczas webinarium to jest autorka takiego okładkowego tekstu w dużym formacie właśnie o edukacji dwujęzycznej, o edukacji osób głuchych i pokazaniu, że znowu, no, wydaje się na przykład, że całą kwestię języka, czy egzaminu z języka obcego da się załatwić tym, że osoba głucha nie ma listeningu na angielskim. No nie, to jest zupełnie inne kwestie, o innych kwestiach trzeba myśleć. Więc ten świat jest skomplikowany. Przez to też nam się często trudno przebić z komunikatem. W takim sensie, że no właśnie, ponieważ media upraszczają każdą rzeczywistość, to jak tylko coś zaczyna być takie, że trzeba pokazać to z innej perspektywy, zaczyna się z tym kłopot. Chcemy wierzyć, że te rozmowy, te prezentacje, to spotkanie będzie właśnie okazją do tego, żeby państwa, dziennikarzy, na to jakoś może nawet nie tyle uwrażliwić, bo nam nie zależy, żebyście byli wrażliwi, tylko żeby dać wiedzę, żeby pokazać takie aspekty, o których na co dzień się nie myśli.
To ja chciałam jeszcze tylko tutaj zaanonsować, że za chwilę w drugiej części naszego programu będziemy rozmawiać z przedstawicielami instytucji. To akurat są instytucje kultury, które jak gdyby są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No ale to mam wrażenie, że no w dalszym ciągu mało pewnie.
Mało, ciągle za mało. Pewnie to jest temat na w ogóle osobną audycję. Sporo rzeczy teraz ma szansę się zmienić ze względu na zmianę przepisów i też trochę ze względu na zmiany dotyczące finansowania. Tych możliwości finansowych pojawia się więcej, ale też obowiązków pojawia się znacznie więcej. Ja się cieszę też, bo to jest tak, że tutaj to wprowadzanie zmiany zawsze ma jakieś dwa aspekty. No albo można to zrobić tak, że właśnie się ludzi uwrażliwia i oni wtedy dla czegoś to robią, albo po prostu da im się przepis i muszą to robić. Już nie ma dyskusji. Ja myślę, że uwrażliwiamy od dziesięcioleci i czas najwyższy dodać do tego też już do tej marchewki, dodać też jednak trochę takiego bacika, który spowoduje, że już teraz no jakby nie ma już dyskusji, czy tysiące, bo to są tysiące osób, które nie wiem, są niewidome, to czy one mogą korzystać z muzeum. Mm-hmm. No mogą i trzeba tak robić, żeby tak samo mogli jak, jak inni, nie? Żeby jak mówimy o tym, czy na polskich filmach, jak kiedyś znowu otworzą kina, żeby to kiedyś nastąpiło jeszcze, żeby na polskich filmach były napisy i żeby to było standardowe zachowanie, że po prostu mamy polski film, to mimo to, że większość słyszy, to umieszczamy napisy, bo niektórzy nie słyszą i im będzie wygodniej czytać napisy. Dla nas dzisiaj to byłoby dziwne, nie? No bo ej, no jak? Na filmie zagranicznym to jest jasne, ale jak to, że na polskim? No właśnie powinno tak być, żeby...
Ale taka prosta rzecz.
Prosta rzecz, właśnie. Tak. I to ani nie generuje jakiegoś wielkiego kosztu, ani nie jest technicznie skomplikowane. To są wszystko bardzo proste rzeczy. A takie, które spowodują, że ta no też jakby transmisja kulturowa będzie skuteczniejsza. Jak mówię o tych przepisach, no to chodzi mi też o to, że na przykład teraz, jak jakakolwiek instytucja publiczna umieszcza swój materiał wideo w internecie, to musi umieścić napisy w tym filmie. No ale trzeba było na to czekać, nie wiem, no z 15 lat, odkąd się na tyle internet rozpędził, że da się w nim umieszczać wideo. A fajnie, jakby nie trzeba było tak długo czekać i żeby niektóre te zmiany były szybsze i żeby też media były, no były ambasadorami tej zmiany. Właśnie, żeby pokazywać, domagać się też w imieniu opinii publicznej, która jest różnorodna, dopominać się o te zmiany i myślę, że o tym też nasi bohaterowie będą mówili.
I w takim razie zapraszamy do udziału w konferencji 17 listopada, ale my jeszcze będziemy mieli jedno spotkanie przed 17 listopada. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli Piotr Kowalski, członek zarządu spółdzielni socjalnej FADO.
Dziękuję bardzo.
Konrad Galiński, ekspert do spraw dostępności, również w spółdzielni socjalnej FADO.
Dziękuję bardzo.